Europoseł Zbigniew Ziobro podtrzymuje swoje zdanie, że premier Donald Tusk podpisał w Brukseli wyrok na polski węgiel. Premier, odnosząc się do słów polityka, powiedział, że nawet kampania nie może być usprawiedliwieniem dla tak ewidentnego kłamstwa. Lider Solidarnej Polski nie wycofuje się z oskarżeń, apeluje do prezesa Rady Ministrów, aby ten wytoczył mu proces w trybie wyborczym. Zbigniew Ziobro stwierdził, że premier na szczycie Unii Europejskiej zgodził się, że do roku 2030 de facto zostaną zlikwidowane wszystkie kopalnie i zakłady energetyczne. Decyzja, jak mówił, oznacza jeszcze większe uzależnienie się od rosyjskiego gazu. 90% energii pochodzi z węgla, która jest dwukrotnie tańsza od tej z gazu.
Nie będzie się opłacać w perspektywie lat produkować energii z polskiego węgla. Po prostu się nie będzie opłacać przy przyjęciu tych rozwiązań, które proponuje Rada Unii Europejskiej. Dlatego domagam się, aby Donald Tusk wytłumaczył się, dlaczego zgodził się podpisać te dokumenty, które, jeszcze raz wracam do tego, stanowią wyrok na polską energetykę opartą na węglu, a to oznacza, że stanowią wyrok dla konkurencyjności polskiej gospodarki, która będzie znacznie droższa, będzie droższa energia. Stanowią też, można powiedzieć, wyrok dla wszystkich konsumentów, dla każdego z Was, każdego z Państwa, którzy używacie prądu, bo ten prąd będzie znacznie więcej kosztował, jeśli będzie energia pochodziła z gazu, a nie ze spalania węgla.
W ostatnim czasie Donald Tusk, jak i wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński w związku z kryzysem w relacjach Ukraina-Rosja mówili, że węgiel to kluczowy surowiec energetyczny dla Polski w najbliższych latach. Dotychczas podkreślali konieczność redukcji emisji spalin przy jednoczesnym zmniejszaniu znaczenia węgla, co też zarzucała im opozycja. Decyzja IPN o umorzeniu śledztwa w sprawie katastrofy lotniczej w Gibraltarze jest prawomocna. Katowicki Sąd Okręgowy nie uwzględnił zażalenia w tej sprawie. W katastrofie zginął generał Władysław Sikorski, premier i naczelny wódz, wraz z towarzyszącymi mu osobami. IPN umorzył śledztwo pod koniec ubiegłego roku. Prokuratorzy uznali, że nie można ani potwierdzić, ani wykluczyć sabotażu. Wykluczyli tuż, że tuż przed wylotem z Gibraltaru mogło dojść do zamachu. Decyzję o umorzeniu zaskarżyła córka jednej z ofiar katastrofy. Domagała się wznowienia śledztwa i przeprowadzenia ekshumacji kuriera z Warszawy, Jana Gralewskiego. Sąd uznał, że kolejna ekshumacja nie rzuciłaby nowego światła na śledztwo, a dotychczas zgromadzone dowody są wystarczające do podjęcia decyzji o umorzeniu postępowania. Rządowe prawo upadłościowe jest nieskuteczne. Po 5 latach jego funkcjonowania Platforma Obywatelska zapowiada zmiany. Osoba, która nie prowadzi działalności gospodarczej, będzie mogła łatwiej ogłosić upadłość, przewiduje projekt złożony w Sejmie przez posłów Platformy. Nowe propozycje zakładają m.in. obniżenie kosztów ponoszonych przy procederze upadłości konsumenckiej. Przewiduje się też możliwość zawarcia przez dłużnika swoistego układu z wierzycielami. W ramach takiego układu dłużnik będzie mógł zachować na przykład mieszkanie i ustalić z wierzycielami rozłożenie w czasie spłaty należności, także z częściowym umorzeniem na wynegocjowanych zasadach. Poseł i ekonomista Zbigniew Kuźmiuk mówi, że dotychczas obowiązująca ustawa jest korzystna, ale nie dla konsumentów, tylko instytucji finansowych.
I przeprowadzenie upadłości konsumenckiej w sytuacji bardzo trudnego położenia samego konsumenta jest praktycznie niemożliwe, bo wymaga to poniesienia określonych nakładów, których ten konsument nie ma. Więc mówiąc szczerze, ta dotychczasowa ustawa nie pozwala tak naprawdę na upadłość konsumencką. Więc każda inicjatywa w tej sprawie należy rzeczywiście przyjąć ją z pełną otwartością. My także jako Prawo i Sprawiedliwość taki projekt mamy i jeżeli rzeczywiście dojdzie do debaty, to także ten swój projekt przedstawimy.
Obecnie obowiązujące regulacje weszły w życie w marcu 2009 roku. Od tego czasu sądy ogłosiły zaledwie kilkadziesiąt upadłości konsumenckich. Od jutra wchodzą w życie nowe założenia dotyczące kart kredytowych. Jednym z kluczowych zmian będzie wprowadzenie możliwości wyboru korzystania z funkcji zbliżeniowej oraz tradycyjnej. Banki mają trzy ścieżki wprowadzenia zaleceń. Udostępnienie możliwości wyłączenia funkcji zbliżeniowej, wydanie karty bez tej funkcji oraz całkowite wyłączenie odpowiedzialności klienta za nieuprawnione transakcje zbliżeniowe wykonywane bez kodu PIN. Rekomendacje nowych założeń wydała Rada do spraw Systemu Płatniczego przy NBP. Janusz Szewczak, analityk gospodarczy, zauważa, że w obliczu szerzącego się bezrobocia i niestabilnych finansów państwowych kwestia wyboru kart jest drugorzędna.
Najważniejsze, żeby Polacy mieli pracę, żeby byli godnie wynagradzani i żeby na tych kontach po prostu były pieniądze, żeby te oszczędności przeciętnego Polaka były nie tyle statystyczne, tylko realne, dające możliwości zwiększania swojej konsumpcji. A widać wyraźnie, że bez względu na ułatwienie, jeśli chodzi o formy płatności, to konsumpcja najwyraźniej przeżywa poważny kryzys w Polsce.
Polska jest europejskim liderem, jeśli chodzi o stosowanie kart zbliżeniowych. Według ostatnich danych ZBP liczba kart z funkcją płatności tego typu sięgnęła 20 milionów. A w Rosji może zostać wprowadzony własny system kart płatniczych już za 2, a najpóźniej za 6 miesięcy, poinformował prezes Sberbanku. Moskwa chce uniezależnić się od firm Mastercard i Visa, które po nałożeniu sankcji na Rosję w związku z aneksją Krymu na krótko wycofały się z obsługi kilku rosyjskich banków. Minister finansów Rosji mówił w minionym tygodniu, że alternatywny rosyjski system płatniczy traktowany byłby jako system awaryjny. W najbliższym czasie odbędą się konsultacje w formie 5+2 w sprawie Naddniestrza, zapowiedział minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow. Ławrow poinformował, że problem Naddniestrza był jednym z tematów jego niedzielnych rozmów z sekretarzem stanu Johnem Kerrym w Paryżu. Naddniestrze to separatystyczny rosyjskojęzyczny region Mołdawii, który przy wsparciu Moskwy w 1992 roku praktycznie oderwał się od Mołdawii i jest kontrolowany przez Rosję. Mołdawia, która w czerwcu zamierza podpisać umowę o stowarzyszeniu z Unią Europejską, obawia się, że Kreml, który zaanektował Krym, może teraz zechcieć przyłączyć Republikę Naddniestrzańską do Federacji Rosyjskiej. A tak zwaną piątkę tworzą Rosja, Ukraina, Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Stany Zjednoczone oraz Unia Europejska. Natomiast dwójkę stanowią Naddniestrze i Mołdawia. I tą wiadomością kończymy serwis informacyjny w Radiu Maryja.